Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Drogi Kościele, ci z Was, którzy przychodzą tutaj już od jakiegoś czasu, na pewno zauważyli, że co jakiś czas miewamy gościnnych mówców, którzy wygłaszają nauczanie. Są to czasami pastorzy innych wrocławskich wspólnot, czasami są to pastorzy, którzy przyjechali z drugiego końca Polski, a czasami naprawdę rzadko zdarza się, że są to osoby, które przyjechały do nas z przeszłości. Nie jest łatwo zorganizować, także zdarza się to zwykle tak mniej więcej raz do roku. I dziś mamy kumulację specjalnych dni, mamy właśnie taką niedzielę, kiedy będziemy gościć specjalnego mówcę, który odwiedzi nas z przeszłości. Jest to nietypowe, natomiast ponieważ nasze nauczania jak zawsze są na wskroś biblijne, tak będzie też tym razem. Nasz gość opowie o swoim życiu, opowie nam na podstawie tego, co możemy wyczytać o nim z Biblii, postara się to ubrać w spójny obraz, a jednocześnie wyłoni się z tego dla nas pewna lekcja. Także zapraszam już naszego gościa.
Nazywam się Dawid. Dawid Jessesym, albo Dawid syn Jessego. Ale większość ludzi słyszało o mnie jako królu Dawidzie. Zgodziłem się wystąpić dzisiaj przed wami, bo powiedziano mi, że jesteście grupą uważnych słuchaczy. Poproszono mnie, żebym powiedział coś na temat ojcostwa. Ale ze smutkiem muszę przyznać, że na ten temat mam chyba najmniej do powiedzenia. Można powiedzieć, że odniosłem sukces w życiu. Moje sukcesy rozpoczęły się od momentu, kiedy jako 16-latek odważnie stawiłem czoła olbrzymowi i nasza armia wygrała wtedy bardzo ważną, znaczącą bitwę z Filistynami. I tak zaczęła się moja kariera w wojskowości. Później pod moim przewodnictwem wygrywaliśmy wiele różnych potyczek. Także Boże imię było wywyższone i naród był coraz spokojniejszy. Doszło wreszcie do tego, że byłem tak naprawdę dowódcą ogromnej armii liczącej 250 tysięcy ludzi i wszystkie okoliczne narody naprawdę liczyły się z nami. Staliśmy się jednym z potężniejszych narodów w zachodniej Azji. Zrobiłem sukces w wojskowości, odniosłem też sukces jako mąż stanu. Kiedy dochodziłem do władzy, to kraj był w rozsypce. W kraju, można powiedzieć, panował chaos. Pan Bóg dał mi łaskę, abym przyczynił się do tego, że nasz kraj zaczął handel z różnymi krajami wokół nas. Wprowadziłem nowocześniejszy system sądowniczy. Powołałem ministra rolnictwa. Zajmowałem się kulturą. Historycy tak naprawdę określają wiek mojego panowania jako złoty wiek w historii naszego narodu. Nie chcę się przechwalać, jedynie stwierdzam to, co inni o nas wtedy powiedzieli. Byłem mężem stanu. Byłem dowódcą, ale ponad wszystko też jestem artystą, poetą. Nauczyłem się świetnie grać na dwustrunowym instrumencie podobnym do waszej gitary. Tak naprawdę tak dobrze grałem, że pomyślałem w którymś momencie, że warto rozbudować ten instrument i dodałem jeszcze kilka innych elementów. I nie tylko grałem, ale też skomponowałem 73 piosenki, które wielu z was do dzisiaj śpiewa. Te piosenki wyrażały moje najgłębsze emocje, bo pisałem je wtedy, kiedy się cieszyłem, kiedy się radowałem, ale pisałem je też w chwilach nostalgii, w chwilach smutku, w chwilach depresji, w chwilach załamania. Odniosłem sukces w wojskowości, w polityce, w świecie artyzmu. Większość uważa, że to jest niesamowity sukces. Jest takie powiedzenie, że jedni piszą historię, inni ją czytają. Ja byłem tym, który tworzył historię. Ale ze smutkiem muszę powiedzieć, że jako ojciec odniosłem klęskę. W najbardziej znaczącym momencie mojego życia, w najbardziej istotnym momencie mojego życia i w życia mojego narodu, wdałem się w romans z kobietą imieniem Betrzeba. Na początku nic tego nie zapowiadało, a później, kiedy to wszystko się wydarzyło, to świat zaczął się lawinowo sypać i wszystko zaczęło spadać mi na głowę. Próbowałem początkowo to zataić, ale nie dało się. Samuel obnażył moją słabość. Musiałem wyznać, że rzeczywiście to był grzech i przyznałem się Bogu do tego. Ale prawda jest taka, że długa droga do tego miejsca, kiedy od tego wydarzenia przeszedłem do miejsca kłamstwa, a później do miejsca zbrodni. Byłem załamany. Nie mogłem uwierzyć, jak mogło do tego dojść. Wyznałem to Bogu. I Bóg w swojej łasce przebaczył mi. Ale konsekwencje pozostały. Któregoś dnia mój przyrodni syn Amnon zgwałcił swoją siostrę, przyrodnią siostrę Tamar. Wiedziałem o tym, nie tylko ja, wszyscy o tym wiedzieli. Amnon dopuścił się tego haniebnego czynu, a później odsunął Tamar na bok i traktował ją pogardliwie, tak jakby jej w ogóle nie znał. Ja powinienem jako ojciec coś z tym zrobić, ale nie miałem odwagi. Mój syn Absalom doskonale o tym wiedział. I tego dnia, kiedy się o tym dowiedział, postanowił pozbawić życia Amnona. Czekał na to 2 lata. Aż po 2 latach, podczas jednego z przyjęć powiązanych ze żniwami, Absalom rzucił się na Amnona i pozbawił go życia. Powinienem był zareagować dużo wcześniej. Być może nie zareagowałem dlatego, że wiedziałem, że sam wcześniej dopuściłem się czegoś niedopuszczalnego w oczach Bożych i trudno mi było w takim układzie skorygować mojego syna. Absalom stawał się coraz bardziej buntowniczym synem. Chciał objąć tron w kraju. Był popularny, był zdolny, był świetnym mówcą, był bardzo relacyjny, był bardzo zdolnym żołnierzem. Przyszedł moment, kiedy zyskał sobie całe mnóstwo ludzi w kraju. Na dobrą sprawę większość ludzi poszła za moim synem Absalomem, który chciał objąć tron. Garstka oddanych mi żołnierzy zasugerowała, żebym uciekał z kraju i tak też uczyniłem w obawie o swoje życie. Byłem przejęty Absalomem. Nie chciałem, żeby mu się cokolwiek złego stało. Wiedziałem, że czeka nas bitwa. Moi generałowie zupełnie nie podzielali mojej troski o syna. Dla nich był po prostu rozpieszczonym dzieciakiem starzejącego się króla. Chciałem pójść stanąć do bitwy, ale generałowie nie pozwolili mi na to. Wiedziałem, że cokolwiek by się nie zdarzyło, to i tak będę na przegranej pozycji. Jeżeli Absalom przegra bitwę, to zostanie uwięziony, w najlepszym wypadku, w najgorszym stracony. Jeżeli wygra bitwę, to królestwo nie będzie mogło dalej się rozwijać w takim kierunku, w jakim wiedziałem, że Bóg chciałby, aby się rozwijało. Zostałem w domu, a moja garstka żołnierzy wyruszyła do walki. Bitwa toczyła się w lasach Efraimu. Czekałem cierpliwie na wieści z pola bitwy. 2 posłańców przyniosło mi te wieści. Pierwszy powiedział: zwyciężyliśmy. Na moje pytanie, co za Absalomem, nie chciał odpowiedzieć. Dopiero 2 posłaniec Kuszyta, kiedy przyjechał, powiedział: bitwa wygrana, Absalom nie żyje. Jak się później okazało, jadąc w lesie efraimskim między drzewami, zakleszczyły jego głowę. Muł pobiegł dalej, on został, zawisł na tych gałęziach. A później jeden z moich generałów bił 3 strzały w jego ciało. A kiedy się o tym dowiedziałem, to chciałem, żeby to było moje ciało i żeby te strzały mnie dosięgły. Jako król, można powiedzieć, odniosłem sukces. Jako ojciec odniosłem porażkę. Wiem, wielu z was mogłoby teraz powiedzieć: starcze, już za późno. Teraz twoje żale już nikomu nie pomogą. i macie rację. Ale może mógłbym podzielić się z tobą tym, czego mimo wszystko nauczyłem się, abyś ty nie musiał popełniać tych samych błędów, które ja popełniłem. Nauczyłem się, że dzieci potrzebują, aby ojcowie poświęcali im czas. Nie miałem tego czasu dla moich dzieci. Byłem ciągle w biegu, ciągle zajęty sprawami królestwa. Nowe ustawy, podpisywanie tych ustaw, relacje z innymi państwami, podróże służbowe, wyjazdy. Byłem ciągle otoczony ludźmi, ciągle wrzało. Miałem czas dla wszystkich, ale nie miałem czas dla własnych dzieci. Ze względów politycznych zawarłem 7 związków małżeńskich, bo tak wtedy czyniono, tak królowie czynili, żeby zabezpieczyć kraj i żeby w kraju było w miarę bezpiecznie. Ale to niestety spowodowało, że miałem 20 dzieci, 19 synów i jedną córkę. Wśród nich był Absalom. Nigdy nie przyszedł do mnie jako dzieciak ze złamaną zabawką. A później jako dorosły mężczyzna nigdy nie przyszedł do mnie ze złamanym sercem. Nauczyłem się, że dzieci potrzebują, by ich ojcowie mieli dla nich czas. Ale nauczyłem się też, że dzieci potrzebują, aby ich ojcowie byli dla nich wzorem. Nie byłem dobrym wzorem jako ojciec. I myślę, że decyzje, które podejmowałem w latach swojej młodości, odbiły się czkawką na moim życiu jako sędziwy człowiek, któremu życie rodzinne wymknęło się trochę spod kontroli. Poproszono mnie, abym podzielił się na temat ojcostwa, ale ze smutkiem przyznam, że na ten temat nie mam za wiele do powiedzenia. Ale wiem, że twoje dzieci muszą widzieć, co dla ciebie jest ważne. Nie tylko słyszeć, ale też widzieć. Twoje dzieci będą żyły tym, czemu oddane jest twoje serce. Jeżeli oczekujesz, że twoje dzieci pójdą za Bogiem, to najpierw sam musisz za Nim iść. A jeśli tego naprawdę pragniesz, to On cię do tego uzdolni. I On cię będzie w tym prowadził. Dziękuję, że zechcieliście mnie dzisiaj wysłuchać.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.